Rozpoczniemy nasze nabożeństwo. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy podziękować za ten nowy dzień. Dobry dzień, wspaniały dzień, dlatego że znowuż wchodzimy w ten dzień razem z Tobą. I sobie nie wyobrażamy, że może być inaczej. Panie Boże nasz, kiedy nie ma Ciebie blisko nas, kiedy nie odczuwamy Twojej bliskości, wszystko się wydaje puste, jakieś nijakie. Panie nasz Boże, my wiemy, że Ty jesteś sensem życia każdego człowieka, a szczególnie tych, którzy wierzą. My uwierzyliśmy, my idziemy za Tobą, Panie nasz, i dzisiaj chcemy w tym miejscu oddać Tobie chwałę i cześć. Czujemy taką potrzebę, Panie Boże nasz, chcemy to czynić i niech Twoje słowo nas wspiera, wspomaga, podnosi, rozraduje, potwierdzi nasze decyzje, które podjęliśmy z Tobą. Dziękujemy i wywyższamy. Panie Boże, bo Ty jesteś jedyny godny. Chwała i cześć i wywyższenie. Amen.
Amen.
Za to, że możemy Go wielbić. Dziękujemy, Panie nasz, te piękne słowa możemy śpiewać właśnie dla Ciebie. Słowa świadectwa, słowa także naszej chwały, bo Ty jesteś godzien. Panie Boże nasz, żaden człowiek nie jest godzien chwały. Panie nasz, ale Ty jesteś godzien chwały. Ty jesteś godzien wywyższenia. Panie Boże, Ty, który jesteś czysty we wszystkim. Panie Boże, u Ciebie nie ma żadnego cienia ani zaciemnienia. Panie nasz, Ty jesteś godzien chwały. Ty, który jesteś wzorem dla naszego życia. Ty, który jesteś wzorem dla każdego człowieka, który szuka wzoru do naśladowania. Dziękujemy Ci, Panie i Boże nasz, że możemy dzisiaj zgromadzić się w imieniu Twoim. Dziękujemy, że możemy używać Twojego imienia, że możemy modlić się w tym imieniu, że możemy uświęcać się w tym imieniu. Dziękujemy, Panie nasz Boże, za wszystkie dobre dary, które otrzymujemy od Ciebie, bo to jest najlepsze, co właśnie od Ciebie z góry pochodzi. Alleluja. Amen. Amen. Witam serdecznie jeszcze raz w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Bóg jest dobry. Doświadczamy tego w codziennym życiu. Jeśli Go szukamy, On daje się znaleźć. Chciałbym zapytać, czy ktoś przywozi pozdrowienia? Proszę bardzo. Jest taka możliwość, żeby je przekazać. O, tak? O, nie ze Świdnika, żeby nie mylić, bo tutaj jest tam, ale ze Świdnicy. To jest tam bliżej Katowic. To jest tam region, tak? Wrocławia? A, sorry. W każdym razie południe, gdzieś tam południe. No. Na zachodzie, tak? Na zachodzie południowym chyba. Południowym zachodzie. Czyli koło Breslau. Dobra, niech będzie. A tak a propos, ci nasi goście to pastor i pastorowa z zboru w Katowicach. Witamy serdecznie. A nazywają się, i tu nazwisko będzie trochę wam brzmiało za momencik, tak, pamiętam, będzie brzmiało znajomo. Włókiewicz Ryszard i Włókiewicz Stanisława. Bo to jest mój brat i bratowa. A obok nich, którzy siedzą, no to bracia i siostry właśnie ze Świdnika. Świdnicy, koło Wrocławia, nie koło Katowic, tak? Brat Ryszard i siostra Krystyna i są swatami, tak? Tych poprzednio przeze mnie przywitanych. Witamy serdecznie. I kolejne pozdrowienia. Nikołajew oraz Nowa Krakowka? A, Kachowka, o, sorry. Dobra, dziękujemy bardzo. A ponieważ tutaj uzgadnialiśmy już, gdzie dokładnie jest Świdnica, to powiedz jeszcze, gdzie, też na południowym zachodzie Ukrainy, czy gdzie tam? Południe i już. Na południe, okej, okay, na południe. Dobrze, dzisiaj mamy południowy gości. Super. Jeszcze jakieś pozdrowienia? O, Markowski. Pozdrawiam Twojej siostrze. Dzięki wielkie, dzięki. Okej. Okay. Witamy też tych, którzy są po raz pierwszy wśród nas. Kto jest po raz pierwszy, to chcemy was serdecznie przywitać. O, tutaj, witamy, bardzo cieszymy się. Proszę o jedno, czujcie się jak w domu. O, super, o to chodziło. Pożegnaliśmy wczoraj gości naszych, no też mieliśmy gości przez cały tydzień, prowadzących labirynt. Piękne, wspaniałe doświadczenie i mam przed sobą księgę, do której się wielu wpisało, tych, którzy brali udział w tej instalacji, gdzie można było wiele doświadczyć, przeżyć. I Kilka zdań przeczytam z tej grubej księgi, która jest cała zapisana. Wspaniały czas na zatrzymanie się i pomyślenie nad tym, co w życiu jest tak naprawdę ważne. Dziękuję za tak wzniosłe przeżycie. Boże, dziękuję. Chwała Bogu. Albo ktoś napisał fajne przeżycie. Dziękuję Boże za to, ktoś inny, że mi wybaczyłeś moje grzechy. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali to miejsce za to, że przeżyłem tutaj z Bogiem wspaniały czas oczyszczenia i postanowienia zmiany tego, co złe w moim życiu. Albo ktoś inny pisze, do końca moich dni prowadź mnie Boże, chcę, pragnę podążać Twoimi drogami, serduszka, serduszka, serduszka. Ktoś inny pisze, dobrze, że tu przyszłam, a jeszcze ktoś inny pisze, dzisiaj uświadomiłam sobie, jak bardzo Bóg mnie kocha i jak mało czasu mam dla Niego. Wielu z nas może też podobnie mogłoby podobnie napisać. Dużo w tym labiryncie emocji, ale to dobrze, że wyszły na zewnątrz. Boże, dziękuję, że jesteś. Jezu, kocham Cię. To było super, pomaga zrozumieć pewne rzeczy, na przykład to, kim jestem, czym i po co. Dziękuję. I tak dalej. I tak cała ta gruba księga. Niektórzy napisali, pamiętam, szukałem Ciebie całe moje życie, ale chyba tutaj Ciebie znalazłem. O, takie mniej więcej było zdanie. No, także dziękujemy organizatorom. Wczoraj im za to podziękowaliśmy. A dzisiaj chcę podziękować tym, którzy dali swój wkład w ten labirynt. Bo byli to nie tylko ci, którzy przygotowali, dbali nad porządkiem, nad całością, ale też i ci, którzy przywozili posiłki, gotowali, przywozili posiłki, ci, którzy starali się, żeby był porządek, ci, którzy byli duszpasterzami, rozmawiali z tymi ludźmi, modlili się później z nimi. I wielu ludzi tutaj było, którzy pomogli, czy rozebrać tą instalację, później ją złożyć. Także dziękuję wam wszystkim. Z całego serca wszystkim wam bardzo dziękuję. Już nie mówiąc o tym, jak Pan Bóg wam za to podziękuje. Naprawdę warto było. Jak rozmawiałem też z kilkoma ludźmi, którzy przeszli przez tą wystawkę, czy którzy doznali tego doświadczenia, no to kiedy wyrażali swoją szczerą wdzięczność, widziałem łzy w ich oczach, to mówię, warto było. Warto było. Urodziny w tym tygodniu, dwie osoby obchodzą urodziny. Będzie to Urszula Łukiewicz we wtorek. Życzymy Bożego błogosławieństwa. A także brat Aleksander Jaczyński w piątek. Również życzymy Bożego błogosławieństwa. W środę wracamy już do naszego normalnego rytmu zajęć. W środę nasze na kolejne nabożeństwo, na którym studium biblijne. Tym razem już będzie 13 rozdział Ewangelii Jana. W piątek wyjeżdżamy do Ryk o 17 na nasze pole misyjne. Dzisiaj nie ma ich, nie ma Mariusza z Agnieszką, bo musieli wyjechać na wesele. Okej. Okay. Zapisuję do chrztu, więc już kilka osób się zgłosiło. Kto jeszcze pragnie zapisać się do chrztu jako potwierdzenie swojego doświadczenia, no, nawrócenia, swojej chęci pójścia za Bogiem, przyjmuję zgłoszenia. I to wszystkie już ogłoszenia. Powstańmy i w czasie tej pieśni, którą zaśpiewamy, zbierzemy także nasze dary, które przeznaczamy na budowanie Królestwa Bożego.
Tak, Panie. Boży pokój, Bożą radość. Wszystko to mamy od Ciebie, Panie. Również to, co zebraliśmy dzisiaj, Panie, też otrzymujemy od Ciebie. Jesteśmy Ci, Panie, wdzięczni za to, że możemy tutaj przychodzić, Panie, że możemy dokładać się, Panie, do budowy Twojego Królestwa na ziemi. Amen.
Wchodzimy w nowy rok szkolny. Chcemy, żeby towarzyszyło im nasze błogosławieństwo, nasza modlitwa. I prawie rodzice na pewno modlą się o swoje dzieci, ale też chcemy w Kościele o nich się modlić, bo każde dziecko jest nasze, można powiedzieć. Poproszę moją małżonkę, aby pomodliła się.
Bogu, bracia i siostry, Mamy cudowny przywilej modlić się za nasze dzieci, ponieważ to jest dar od Pana Boga. Bóg nam podarował takie skarby, perełki nasze. W przyszłości się cieszymy nimi, kiedy są małe. Oczywiście wkładamy dużo trudu i zapału i niedospania i różnych rzeczy, żeby wychować, ale też mamy przywilej wychowywać nasze dzieci dla chwały Pańskiej, dla chwały Bożej. I wielu mężów Bożych wyszło już spod takich matczynych rąk i przy takich służących, że tak powiem, sióstr. I my to na co dzień czynimy w naszych domach, ale teraz chciałabym prosić o powstanie wszystkich nas, dlatego żebyśmy przynieśli nasze dzieci w modlitwie, naszą młodzież i gorąco módlmy się, bracia, siostry, bo to jest błogosławieństwem ta modlitwa. Panie Jezu, dzisiaj przynosimy do Ciebie wszystkie nasze dzieci. Dzisiaj, Panie, oddajemy Tobie na rękach modlitwy, abyś Ty sam, Bóg Wszechmogący, błogosławił każde dziecko, każde od najmniejszego do najstarszego, całą młodzież naszą, Panie Jezu, i wszystkich nauczycieli Tobie oddajemy. Panie Boże, aby ten czas tego roku nauczania był błogosławieństwem, a przede wszystkim przeżyć duchowych dla każdego dziecka, aby każde z dzieci doświadczyło, czym jest Jezus Chrystus, czym jest zbawienie, Panie, aby z wszystkimi problemami przychodziło do Ciebie. Panie, aby wiedziało, że Ty jesteś pełną miłością, że Ty jesteś Bogiem miłości i dobroci i zawsze wysłuchujesz, Panie, i pomagasz. Powierzamy Ci, Panie, jako zbór, jako rodzice, jako dziadkowie, Panie, powierzamy nasze wnuki, powierzamy Tobie całe nasze rodziny i dziękujemy Ci, Panie, że Ty je bierzesz w swoje ręce od tego momentu, Panie, że będziesz chronił każdy ułamek sekundy ich życia, Panie Jezu, gdzie mają iść, co mają robić, abyś ochronił, Panie, od złych wpływów tego świata, Panie Jezu, od niepotrzebnych rzeczy. Niech przyjdzie błogosławieństwo i chęć służenia Bogu żywemu w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.
Już chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poprosić do usługi naszego dzisiaj gościa, pastora kościoła Betel w Katowicach, Ryszarda Włókiewicza. Betania, o sorry, Betel to Bydgoszczy. Tak, słusznie, Betania. Proszę bardzo.
Dzień dobry bardzo, chwała Bogu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że przyszliście tutaj na nabożeństwo w określonym celu. Czy dlatego, że jest niedziela? A też, no właśnie. Przyszliśmy, aby wielbić naszego Pana, prawda? Może zacznę od takiej refleksji o dzieciach. Ostatnio bardzo przeżyłem jedną myśl z psalmów, bo dwa razy Dawid używa takiego bardzo ciekawego określenia w swoich psalmach. Panie, pomóż mi, bo jestem synem służebnicy Twojej. I nigdy na to nie zwracałem uwagi, tak sobie po prostu w psalmach to jest napisane, ale kiedy nad tym się zastanowiłem, pomyślałem sobie, jakie to ważne, żeby mama była służebnicą pańską. Zobaczcie, jakie dziedzictwo, jej syn Dawid w problemach modli się, Boże, pamiętaj, że jestem synem Twojej służebnicy. Drogie siostry, jakie wielkie dziedzictwo przez swoją świętość, swoje modlitwy zostawiacie swoim dzieciom. Nawet Dawid w problemach modli się, Panie, pamiętaj, pomóż mi, bo ja jestem synem Twojej służebnicy. Nigdzie nie jest nawet wymienione imię matki Dawida, ale mówi, Boże, Ty ją znasz, to jest święta kobieta, a ja jestem jej synem. Drogie siostry, pomyślcie o tym, jak warto żyć blisko Boga, bo na tym będą korzystać Wasze dzieci. I przypomina mi się taka historia, trochę odbiegnę od tematu w ramach wstępu, historia o świętym Augustynie. Wiecie, kiedy był młodym chłopcem, to był bandziorem. Był takim przywódcą takiej szajki, takiej bandy, dzisiaj byśmy powiedzieli mafii, prawda? Jego matka bardzo nad tym bolała i chodziła do biskupa, prosząc go, żeby się modlił o jej syna, żeby nie zszedł na złą drogę, a właściwie konkretnie, żeby nie poszedł do piekła. I raz, drugi, trzeci. I to nie dawało żadnego efektu, skutku. Ten biskup to po prostu wysłuchał i nie reagował. I w końcu przyszła do niego z takim silnym płaczem, ze szlochem i mówi, biskupie, musisz się ze mną pomodlić o mojego syna, bo pójdzie do piekła. A wtedy ten biskup odpowiedział jej, posłuchajcie, bardzo mądrą rzecz. Niemożliwe, żeby syn takich łez poszedł do piekła. Drogie mamy, drogie siostry, piękna lekcja. Niemożliwe, żeby syn takich łez poszedł do piekła. I stał się świętym Augustynem, największy bandzior w mieście. Dlaczego? bo matka się o niego modliła, bo matka wylewała łzy, aby on został zbawiony. Czyli zobaczcie, modlitwa o dzieci, nawet tu w kościele, jest bardzo ważna. A modlitwa w domach matek jest najważniejsza, prawda? Skoro Dawid odwoływał się, mąż Boży odwoływał się do relacji jego matki z Bogiem. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest, kiedy trwamy w modlitwach o nasze dzieci. Zatem dzisiaj, kochani, poprosiłem pastora. Dziękuję tak a propos, że możemy tu być, że mogę dzisiaj usłużyć. Jesteśmy w Nałęczowie, właśnie z moimi najlepszymi swatami, też Ryszard i Krystyna. Mamy wspólnie troje wnucząt, to znaczy wspólnie ich syn i moja córka się pobrali, mają troje dzieci i zawsze pytamy się naszych dzieci, którego dziadka najbardziej kochasz, a obydwaj dziadkowie mają na imię Ryszard, więc krótka odpowiedź, kocham dziadka Ryszarda. I mamy temat załatwiony. Jesteśmy w Nałęczowie, cały tydzień, znaczy jeszcze tydzień przed nami. Przyjechaliśmy tutaj na taki wypoczynek trochę leczniczy. I dzisiaj z przyjemnością przyjechaliśmy do waszego zboru, żeby tutaj być z wami. I chciałbym razem z wami przestudiować jeden bardzo ciekawy temat i prosiłem w związku z tym pastora, żeby przeniósł Wieczerzę Pańską na koniec nabożeństwa. Zaraz dowiecie się dlaczego. Pastor niechętnie, ale się zgodził, bo mówi, że łamie to waszą tradycję, więc złamiemy trochę. Nie, to już mój dodatek. To już mój dodatek, ale złamiemy trochę tradycję, ponieważ mam nadzieję, że to, co powiem, wprowadzi nas w taką atmosferę właśnie Wieczerzy Pańskiej. A takim wersetem przewodnim, na którym chciałbym, abyśmy się zastanowili dzisiaj, jest werset z Psalmu 105 i wiersz 4. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Bardzo ciekawy tekst, kochani, dlatego że my najczęściej przychodzimy, dlatego zadałem na początku pytanie, po co tutaj dzisiaj przyszedłeś. Najczęściej przychodzimy po to właśnie, żeby coś od Pana uzyskać, prawda? Żeby Pan nas znalazł. Panie, bo Ty widzisz, jak bardzo chory jestem. Panie, Ty widzisz moje serce, Ty widzisz moje stawy, Ty widzisz moje chore płuca, prawda? Ty widzisz, że już tak wiele lat cierpię. Panie, idę do świątyni Bożej, żeby tutaj od Ciebie coś uzyskać. A tak naprawdę, bracia i siostry, to robimy bożka, robimy bałwana ze swoich cierpień, ze swojego bólu, ze swoich problemów. A Biblia mówi, nie koncentruj się na tym, co ty przeżywasz, ale kiedy idziesz do domu Bożego, skoncentruj się na Panu. Szukaj Pana i Jego oblicza. Szukaj Pana i Jego mocy. Czyli w drugiej pieśni uwielbienia dzisiaj, bardzo ładna, i potem przed wieczerzą jeszcze będziemy chwilę, zaproponuję uwielbienie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz ją zaśpiewali, bo tam jest powiedziane, że kiedy chwalimy Pana, to wtedy Jego deszcz zaczyna spływać na nas. Szukajcie Pana i moc Jego znajdziecie. A my czasem odwrotnie, szukamy Jego mocy. Panie, bo ja potrzebuję, bo jestem chory. Panie, bo ja tak bardzo cierpię. Panie, bo ja mam potrzebuję pieniędzy. Panie, bo mnie zwalniają z pracy. I tak dalej, i tak dalej. Przychodzimy do kościoła, bo wołamy, Panie, pomóż. A Biblia mówi inaczej. Przyjdź do kościoła, aby szukać Jego oblicza. Przyjdź do kościoła, aby usiąść przed Panem, aby delektować się obecnością Pana, aby przeżywać Jego chwałę, aby oddać Jemu to, co się Jemu należy. Innymi słowy, zadbaj o Jego biznes, a Bóg wtedy zatroszczy się o Twój biznes. A Bóg wtedy odpowie na Twoje potrzeby. Bóg odpowie na Twoją modlitwę i Bóg zacznie Ciebie uzdrawiać. Dlatego przyjdź do Pana dzisiaj. Taki jest też ogólny sens mojej usługi. Spróbuj przytulić się do Jego piersi, do Jego łona. Żyj Jego mocą. Posłuchaj Jego serca. Doświadczaj błogosławieństwa piersi i łona swojego Pana. Wiecie, kiedy dorośniemy, to wstyd nam mówić o tym, że tak z przyjemnością chciałbym się, czy chciałabym się przytulić do piersi mojej mamy, prawda? Bo już jesteśmy dorośli, bo jesteśmy mamami, tatami, prawda, tatusiami i nie wypada. Ale Biblia traktuje nas i Bóg traktuje nas cały czas jako swoje dzieci. I wypada przyjść do Boga i się po prostu przytulić do Niego. Wypada przyjść do Boga i usiąść na Jego kolana. Wypada przyjść do Pana i po prostu wyciszyć się i powiedzieć: Panie, chcę posłuchać bicia Twojego serca. Ostatnio zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych wśród chrześcijan i zapytano, dlaczego chodzicie do kościoła. Wiecie, co było na pierwszym miejscu? Aż 81% odpowiedzi brzmiało: idę do kościoła, aby zbliżyć się do Boga. I to jest fantastyczne. Właśnie idę do kościoła, aby zbliżyć się do Boga. Czyli największym pragnieniem ludzi wierzących jest być blisko Boga. Ale kochani, na drodze do Boga stoją nam różne przeszkody. I dzisiaj chciałbym o trzech przeszkodach powiedzieć i pokazać nam trzech mężów Bożych, którzy potrafili sobie z tymi przeszkodami poradzić. I chciałbym pokazać, jak sobie z nimi poradzili. Ale zanim może rozpocznę ten temat, chciałbym, abyś odpowiedział sobie na pytanie: ile problemów dzisiaj przeżywasz? Ile chorób cię tak naprawdę dręczy? Pomyśl o tym chorym sercu, o chorych stawach, pomyśl o płucach, pomyśl o tym, jak bardzo cię tu boli i tam boli, nie możesz chodzić, prawda, nie możesz spać, ile nocy nieprzespanych. Pomyśl o tych stanach depresyjnych, o tych lękach, które ciebie nawiedzają. Pomyśl o tym, jak wiele różnych rzeczy przeżywasz. Pomyśl o bankructwie, które może ci grozi. Ja dzisiaj o tych tematach chcę mówić i chcę pokazać wam, jak można wyjść z tych problemów, jak można dzisiaj uzyskać Boże uzdrowienie. Trzy ważne sytuacje życiowe, a właściwie takie najważniejsze. Pierwsza sytuacja. Masz wizję, masz plany, mnóstwo pomysłów, ale tak naprawdę nie wiesz, od czego rozpocząć. Tym bardziej, że teraz mamy wrzesień, prawda, skończył się czas kanikuł, wakacji, zaczynamy wszystko od nowa, prawda, i nie wiemy często, w którą stronę ruszyć, w którą stronę się poruszać. Druga sytuacja. Jesteś w stanie wojny. Przegrałeś wiele bitew, poniosłeś wiele klęsk i poddałeś się. Ale pojawiła się nadzieja. Jak więc rozpocząć swoje wygrywanie? I trzecia sytuacja. Wszystko zaczęło się tak pięknie. Odnosiłaś sukcesy, byłeś szczęśliwy, aż pewnego dnia wszystko runęło, pękło jak bańka mydlana. Stoisz na zgliszczach i ruinach i nie wiesz, od czego tak naprawdę rozpocząć naprawę swojego życia. Musimy zadbać o swoje sprawy, o swoją ziemię obiecaną. Mamy setki obietnic, setki spraw na głowie. Nie wiemy, od czego zacząć. Dookoła pustka, pustynia. Gubimy się, nie mamy zasobów. Mamy dużo wizji i planów, ale wciąż pusto w głowie, pusto w sercu. Nie wiemy, w którą stronę się udać. W takiej sytuacji był Abraham. Bóg dał mu wizję, obietnice dla niego, obietnice dla jego potomstwa, dla kolejnych pokoleń. Brzmiała ona: będziesz miał piękną ziemię, syte potomstwo, pełnię dobroci. I Bóg poszedł. Dookoła pustynia i nic się nie zadziało. W którą stronę mam się udać? Zadał pytanie Abraham. Druga sytuacja. Na drodze życia prowadzimy swoje wojny. Walczymy o przeżycie, walczymy ze strachem, dopada nas zwątpienie, często depresja. Świat jest bezlitosny, jesteśmy porażeni, często pokonani. Uciekamy w samotność, udręki, cierpienia, gorycz to codzienny posiłek. Przestajemy wierzyć, maleje poczucie wartości. W takiej sytuacji znalazł się Gedeon, druga postać, o której chcę dzisiaj mówić. Pewnego dnia przyszedł do niego posłaniec od Boga. Wzywa go do walki, daje nadzieję, ale odchodzi. Żadnej broni mu nie dostarczył, żadnego wsparcia, żadnego szkolenia wojskowego. Po prostu przyszedł anioł i mówi: idź i wygrywaj. Ale jak wygrywać? Od czego zacząć? I trzecia sytuacja. Zbudowałeś tak wiele dla siebie i Twojej rodziny. Myślałeś o świetlanej przyszłości. Dla siebie, dla swoich dzieci. Wszystko wyglądało świetnie. Aż w pewnym momencie, znienacka, mury zaczęły pękać. Niektóre sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie wymarzyłaś. Wiele spraw ci umknęło i zaczęły pękać jak bańka mydlana. Pozwoli, stałeś się rozbitkiem i bankrutem. Nie układa się w domu. Dzieci poszły do świata. Wali się budżet domowy. Choroby panoszą się i wszystko wymyka się z rąk. Powoli wiele rzeczy się burzy i stwierdzasz, że stoisz na ruinach. Na ruinach swojej byłej świetności. Nie masz siły. Czujesz się pokonany jak Job, który powiedział, cytuję, bo czy wystarczy mi sił, żeby wszystko wytrzymać? I jakiż kres mnie czeka, jeśli to przeżyję? To jest 6 rozdział, wiersz 11. Ty tego nie planowałaś i nie spodziewałeś się. Po prostu dzieje się na twoich oczach. Taką sytuację zastał trzeci mąż Boży, Ezdrasz. Kiedy zobaczył ruiny Jeruzalemu, miasta chwały, pokoju i dobrobytu, rozpłakał się. Miał pragnienie odbudowy ruin, naprawy rozwalonych murów i uszczelnienia pęknięć. Ale od czego tu zacząć? Kochani, trzy sytuacje trzech mężów Bożych. Abraham, Gedeon, Ezdrasz. Abraham, który miał obietnicę, ale nie wiedział, w którą stronę się udać. Gedeon, który 7 lat był w niewoli, już bardzo był zmęczony tym cierpieniem, tą ucieczką, tą ciągłą walką, którą przegrywał. Przyszedł anioł i poszedł. I nie wiedział, od czego zacząć. I trzecia sytuacja, Ezdrasz, który rozpłakał się, kiedy zobaczył ruiny świetnego i czy świetlanej przeszłości miasta Jeruzalemu. I miał pieniądze, za chwilę to pokażę, ale nie wiedział, od czego rozpocząć swoje życie. Zatem, kochani, chciałbym pokazać nam teraz odpowiednie wersety biblijne. Abraham, pierwsza postać, pierwsza sytuacja, Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, wiersze 14 do 18. Po odejściu Lota powiedział Jahwe do Abrama: spojrzyj w dal i popatrz z tego miejsca, na którym stoisz, na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam na zawsze tobie i twojemu potomstwu. I uczynię twoje potomstwo tak liczne, jak ziarna piasku na ziemi. Ruszaj tedy i przemierz cały ten kraj wzdłuż i wszerz, tobie go oddaję. Wyruszył więc Abram razem ze swymi namiotami dalej i zatrzymał się pośród dębu w okolicy Hebronu i zbudował tam ołtarz Bogu. Bóg mu ukazał piękną ziemię. Bóg dał mu obietnicę i poszedł sobie. Co Abraham robi? Nie wiedział, w którą stronę się udać, więc poszedł do najbliższej jakby przystani oazy. Dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj w oazie pośród dębów. I Biblia mówi, rozpoczął swoją wędrówkę w nieznane od zbudowania ołtarza dla Boga. Druga sytuacja, Gedeon, Księga Sędziów, 6 rozdział, wiersze 2-4. I poczuli Izraelici ciężką rękę Midianu. Zaczęli więc chronić się przed nimi w rozpadlinach górskich, w jaskiniach i na umocnionych wyżynach. Kiedy Izraelici obsiali swoje pola, wyruszali przeciwko nim Midianici, Amalekici oraz inne ludy ze wschodu. Rozbiwszy namioty naprzeciw Izraelitów, niszczyli plony ich ziemi, aż po okolice Gazy, nie zostawiając dla Izraelitów nic spośród owiec, ani spośród wołów, ani osłów. Dalej wiersz 11. Pewnego razu przybył anioł i usiadł pod dębem w Ofra, która należy do Joasza. Gedeon, syn jego, mucił pszenicę w tłoczni, aby ukryć się przed Midianitami. Ukazał mu się anioł Jahwe i powiedział: Jahwe jest z tobą, dzielny wojowniku. Na to Gedeon: Panie mój, jeżeli Jahwe jest z nami, to czemuż dzieje się u nas to wszystko? Gdzież są te cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? A teraz Jahwe nas opuścił i wydał w ręce Midianitów. A Jahwe zwrócił się do niego i powiedział: idź z całą twoją siłą, jaką posiadasz, i uwolnij Izraela. Oto ja cię posyłam. Odrzekł na to Gedeon: o Panie, a czymże ja wyzwolę Izraelitów? Widzisz przecież, że moja rodzina jest najuboższa w całym pokoleniu Manasesa, a ja sam najmniejszy w domu mojego ojca. I Bóg poszedł. 7 lat walki, cierpienia, 7 lat niewoli, uciekali, chowali się, wszyscy, właściwie nic nie mieli, bo wszystko zabrali im wrogowie. I często właśnie tak wygląda nasza sytuacja. Przychodzi Bóg, daje nadzieję i odchodzi. Od czego zacząć swoje wygrywanie? Biblia mówi w tym samym rozdziale, w wierszu 24, Gedeon zbudował tam ołtarz dla Boga i nazwał go Jahwe jest pokojem. Jahwe Szalom. Abraham rozpoczyna swoją wędrówkę w nieznane od zbudowania ołtarza. Gedeon rozpoczyna swoją walkę i swoje zwycięstwo od budowania ołtarza. Jahwe Szalom. I Ezdrasz. Księga Ezdrasza, 3 rozdział, wiersze 2 i 3. Zabrali się do pracy i zbudowali ołtarz dla Boga Izraela. Ustawili ołtarz na jego dawnym fundamencie, chociaż bali się jeszcze mieszkańców sąsiednich krain i złożyli tam ofiary całopalne na cześć Jahwe. Od pierwszego dnia 7 miesiąca składali już ofiary całopalenia na cześć Jahwe, chociaż nowe fundamenty świątyni ciągle nie były jeszcze położone. Bardzo wielu kapłanów i lewitów oraz starszych przywódców rodów, tych, którzy jeszcze pamiętali pierwszą świątynię, płakało. Bardzo wielu krzyczało z radości i uniesienia. Nie można było w końcu odróżnić okrzyków radości od zawodzenia płaczących. Wszystko zlewało się w głos tak potężny, że słychać go było z daleka. Kiedy czytamy Słowo Boże, Biblia mówi, że kiedy Ezdrasz przyjechał do Jerozolimy i zobaczył te wszystkie ruiny tego świętego miasta, rozpłakał się. Ale miał przy sobie pieniądze. Biblia mówi, że Żydzi zebrali na odbudowę Jerozolimy 61 tysięcy drachm złota, 5 tysięcy min srebra i 100 szat kapłańskich. Ktoś to oszacował i na dzisiejsze kwoty to byłaby suma 1 303 000 dolarów. Tyle miał w kieszeni Ezdrasz i z tą kwotą mógł rozpocząć odbudowę Jerozolimy. Ale kiedy stanął i zobaczył te ruiny, powiedział: ja nie mogę od niczego innego zacząć, jak od budowania ołtarza Pana. Zobaczcie, kochani, 3 sytuacje, 3 mężów Bożych. Abraham rozpoczyna swoją wędrówkę w nieznane od budowania ołtarza Pana. Gedeon, 7 lat niewoli, uciemiężony, pełen kompleksów. Panie, nie ja, Panie, jestem taki biedny, Panie, nic nie mam. Ale rozpoczyna swoje zwycięskie życie od budowania ołtarza. I 3. sytuacja, Ezdrasz. Mnóstwo pieniędzy, prawda? Miliony, moglibyśmy powiedzieć. Ale rozpoczyna pokornie od zbudowania ołtarza chwały dla Pana. Kochani, taka refleksja. Często właśnie tak wygląda nasza sytuacja. Masz pieniądze, ale jesteś bankrutem. Wszystko się posypało, wszystko runęło. Masz pieniądze, ale strach i niepewność paraliżują twoje życie. Pieniądze w kasie, ale w sercu pustka. Pieniądze w banku, a w rodzinie pęknięcia i rozłamy. Masz pieniądze i wszelkie dobro, ale wewnątrz jesteś rozbity i nieszczęśliwy. Dlaczego ołtarze są takie ważne dla Żydów? Oto kilka myśli z refleksji pewnego chrześcijanina, rabina. Powiedział tak: życiem religii jest ołtarz. Bardzo mi się to zdanie podoba. Życiem prawdziwej religii jest ołtarz. Chciałbym przetransponować to na nasz język. Życiem prawdziwego nabożeństwa jest ołtarz. Życiem prawdziwej modlitwy powinien być ołtarz. Wtedy, bracia i siostry, zaczniemy wygrywać. Bóg powiedział tak, w Księdze Kapłańskiej czytamy, ogień nieustanny będzie płonął na ołtarzu, nigdy nie wygaśnie. To jest ołtarz chwały. Nieustannie będzie płonął i nigdy nie wygaśnie. Bóg mówi, zadbajcie o mój biznes, zadbajcie o moją chwałę, zadbajcie o mój ołtarz, a ja zadbam o wasz biznes, a ja zatroszczę się o wasze sprawy. A my często tę kolejność zamieniamy, prawda? Panie Boże, jak mnie uzdrowisz, to dam ci dziesięcinę. Panie Boże, jak mi pomożesz, to wrzucę do koszyczka, to przyjdę na nabożeństwo, to przyjdę również w środę, prawda? Łaskę robimy Panu Bogu. A Bóg mówi odwrotnie. Zbuduj ołtarz, niech ogień na ołtarzu nigdy nie gaśnie. Człowiek nie może żyć bez aktów uniesienia, bez chwili hołdu i czci, bez poczucia uniesienia majestatem. Mamy wbudowane to pragnienie, bracia i siostry, aby być blisko Boga. Dlatego Biblia mówi, szukajcie Pana, szukajcie Jego twarzy. Kolejna taka bardzo ciekawa myśl. Zdrowy rozsądek może nakazywać, by życie zamknąć pod kluczem przeciętnych pojęć, ale wiele spraw musimy wypalić w świętym płomieniu. Wiele spraw musimy wypalić w świętym płomieniu. Religia musi być ołtarzem, na który można wzniecić w świętości ogień duszy. Zapowiedzią wiary jest poczucie zadziwienia i chwały. Oddajemy Bogu cześć, zanim przyjmiemy Jego istnienie. Wielbimy, zanim zaczniemy udowadniać. Jaką rolę pełnił ołtarz chwały i uwielbienia Boga? Kochani, były różne ołtarze w świątyni żydowskiej, prawda? Oprócz innych ołtarzy też był ołtarz do spalania kadzidła, by palić je tam na chwałę Bogu. Przeznaczeniem tego ołtarza było uczczenie Boga, kiedy przychodzono z ofiarami, przychodzono z kadzidłami, aby chwalić Pana. Przeznaczeniem tego ołtarza było przywitać Jego obecność ofiarowaniem kadzidła. Jak jest napisane, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynoście dary i wstępujcie na Jego dziedzińce. Kochani Abraham, Bóg dał mu obietnicę dla niego, dla jego potomstwa, brzmiała ona, będziesz miał piękną ziemię, syte potomstwo, pełnię radości, ale póki co dookoła pustynia. Od czego więc Abraham zaczyna? Zaczyna od budowania ołtarza. Po prostu tam w środku pustyni, zanim rozpocznie jakiekolwiek działania, zaczyna chwalić swojego Boga. Kochani, często znajdujemy się w dokładnie takiej samej sytuacji. Nie wiesz, co począć. Nie wiesz, którą stronę się ruszyć, prawda? Z którą stronę wyruszyć. Nie wiesz, jaką decyzję rozpocząć. Dzisiaj, jaką podjąć decyzję. Dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie. Idź śladami Abrahama. Stań przy ołtarzu chwały. Stań przed Bogiem i po prostu zacznij Go chwalić. Nie proś o nic. Nie pytaj o nic. Bóg dał ci już obietnicę. Biblia mówi, że, ktoś policzył, że w Piśmie Świętym jest co najmniej 365 obietnic. To znaczy, że na każdy dzień Bóg dał nam obietnicę. Bóg będzie troszczył się o nasz biznes, bracia i siostry. Ale po pierwsze musimy jak Abraham stanąć, zbudować swój ołtarz chwały, zapomnieć o wszystkim, wznieść swoje ręce i powiedzieć, Boże, uwielbiam, Boże, chciałbym delektować się Twoim majestatem i żyć w Twojej obecności. Tak samo zrobił Gedeon. Pewnego dnia przyszedł posłaniec od Boga, wzywa go do walki, daje nadzieję, ale odchodzi. Żadnej broni, żadnego wsparcia, żadnego szkolenia, po prostu mówi idź i wygrywaj. Ale jak wygrywać, skoro 7 lat przegrywał? Od czego zacząć? Więc w samym środku wojennej zawieruchy, kiedy jeszcze słyszy krzyki wroga, on buduje ołtarz dla Boga, i zaczyna chwalić swojego Pana. Nawet jeżeli dzisiaj ci szczyka w kolanie, nawet jeżeli masz problemy, stań przed Bogiem, wyprostuj się, zapomnij o swoich chorobach, o swoich długach, o tym wszystkim, co przeżywasz i po prostu zbuduj ołtarz i zacznij chwalić swojego Pana. I Ezdrasz miał pragnienie odbudowy ruin, naprawy murów, uszczelnienia, pęknięć, stoi na zgliszczach świetlanej przeszłości, sam jest sługą u innych panów i zastanawia się, od czego zacząć. Zaczyna od postawienia ołtarza w samym środku zrujnowanego miasta. Zaczyna od chwały i uwielbienia dla Boga. Kochani, teraz pytanie powinno paść i na to pytanie chcę odpowiedzieć. Dlaczego Abraham, nie wiedząc, gdzie ma się udać, zaczyna chwalić Boga? Dlaczego Gedeon, przegrywając 7 lat cierpienia, zaczyna w zwycięskie życie od uwielbienia Boga? Dlaczego Ezdrasz, mając pieniądze, mimo że stoi na ruinach, zaczyna od uwielbienia Boga? Bo oni wiedzą, kim jest Bóg. I kochani, chciałbym taką krótkie świadectwo wam przytoczyć Jacka Deera. W swojej książce Zaskoczony mocą ducha opisał świadectwo ze swojego życia i to świadectwo pokazuje nam, kim tak naprawdę jest nasz Bóg. Cytuję. Ponad 18 lat temu w piątek po południu dowiedzieliśmy się, że moja żona jest w ciąży. Miał to być nasz pierworodny syn. Ów wieczór świętowaliśmy tę wiadomość z naszą rodziną, ale w sobotę lis trzeba było szybko zawieźć do lekarza, ponieważ groziło jej poronienie. Lekarz, który był także naszym przyjacielem, powiedział: muszę być z wami szczery. Wiem, jak bardzo pragniecie tego dziecka, ale najprawdopodobniej ciąża zakończy się poronieniem. Dam ci odpowiednie lekarstwo i odeślę cię do domu, żebyś odpoczywała, ale nie myślę, że to pomoże. Nie chcę, żebyś liczyli na zbyt wiele. Później tego samego dnia siedzieliśmy na kanapie w naszym małym mieszkanku i po prostu płakaliśmy. Przeżywaliśmy wszystkie emocje związane z taką tragedią, ale w samym środku tego smutku pomyślałem: chwileczkę, ja przecież nie przyjmuję opinii jednego człowieka w dziedzinie teologii, dlaczego miałby przyjąć opinię jednego człowieka w sprawach medycznych? Miałem drugiego przyjaciela, który był lekarzem, a mieszkał w innym stanie. Napisał podręcznik ginekologii. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem: właśnie wróciliśmy od lekarza. Okazuje się, że lis może poronić. Powiedz, co o tym myślisz. A jakie są objawy? Zapytał mój przyjaciel. Wymieniłem objawy. Diagnoza została postawiona właściwie, powiedział. Istnieje 80% szans, że nawet jeżeli to dziecko się urodzi, to będzie tak zdeformowane fizycznie albo upośledzone umysłowo, że spędzicie resztę życia wydając pieniądze i starając się zapewnić mu opiekę. Najprawdopodobniej lis poroni i właściwie może to się okazać błogosławieństwem od Pana. Oboje jesteście młodzi i jeszcze będziecie mieli dzieci. Gdybyście nie byli chrześcijanami, powiedziałbym wam tylko, że to naturalny sposób eliminowania czegoś, co nie jest wystarczająco silne, by przeżyć. Ale ponieważ jesteście chrześcijanami, mówię wam, że sądzę, iż to Bóg chce oszczędzić wam wielkiego cierpienia i wydatków, pozwalając, by dziecko zostało poronione. 18 lat temu słowa te przyniosły mi pociechę i pogodziłem się z myślą o utracie dziecka. Dzisiaj, kiedy wiem więcej na temat Bożej natury, planów i mocy, takie słowa nie przyniosłyby mi pociechy, ani nie pogodziłbym się z myślą o utracie dziecka. Jednak w tamtych czasach byłem innym człowiekiem o małej teologii z większymi ograniczeniami Boga. Odłożyłem słuchawkę, wróciłem do lis. Chciałem, żeby i ona znalazła pociechę w tych słowach. Lis nadal siedziała na kanapie i płakała. Twarz miała zaczerwienioną, spuchniętą, leciało jej z nosa, a oczy miała tak zapuchnięte, że prawie nic nie widziała. Powiedziałem: lis, wszystko będzie dobrze. Właśnie rozmawiałem z innym lekarzem. Potem zrelacjonowałem jej wszystko, co powiedziałem, powiedział mi przez telefon mój przyjaciel. Ale Lis jakby nie słyszała ani jednego słowa. Pomyślałem, że jest zbyt przejęta i nie usłyszała mnie. To też siadłem bliżej i głośniej powtórzyłem wszystko jeszcze raz. Nadal nie zwracała na mnie uwagi. W tym momencie zacząłem się denerwować, ponieważ nie chciała posłuchać rozsądnych słów, ale jej gniew wyprzedził mój. Mimo, że prawie nie było widać jej oczu, gniew raził z nich jak błyskawica. Powiedziała: nie obchodzi mnie, co mówisz. Nie mogę uwierzyć, że strata tego małego dziecka może być błogosławieństwem. Kocham je z całego serca. Najgorsza rzecz w świecie, jaka może mi się przydarzyć, to strata tego dziecka. Nie obchodzi mnie, jak bardzo jest uszkodzone albo jakie się urodzi. Poświęcę resztę mojego życia na opiekę nad nim, jeżeli tylko Bóg pozwoli mi je urodzić. Oniemiałem. Odczułem także, że wkraczam na ziemię świętą. Zdecydowałem, że lepiej będzie nic nie mówić, mimo że nawet nie potrafiłem zrozumieć uczuć mojej żony do tego malutkiego dziecka. Jak mogła darzyć takim uczuciem nienarodzone dziecko? Wiedziała, że jest w ciąży niewiele dłużej niż 24 godziny. W ciągu 24 godzin dziecko sprawiło, że poczuła się chora, a jej życie znalazło się w niebezpieczeństwie. A teraz ona mi mówi, że najgorszą rzeczą na świecie byłaby utrata dziecka. Skąd wzięła się taka miłość? Skąd pochodzi to współczucie? Kiedy tak siedziałem, oszołomiony, rozważając to pytanie, słowo racham eksplodowało w moim umyśle jak kula anielskiego snajpera. Głównym sposobem wyrażania Bożego współczucia w Starym Testamencie było hebrajskie słowo racham, czyli łono. Dlaczegoż to Hebrajczycy używali słowa łono na wyrażenie Bożego współczucia? Najprawdopodobniej wynikało to z obserwacji hebrajskiego męża wobec ogromnych uczuć jego ciężarnej żony do nienarodzonego dziecka wewnątrz łona. Wiedział, że doświadcza ona uczuć miłości do dziecka, których on jeszcze nie doświadczył. W duchu spojrzałem w stronę nieba i powiedziałem: Boże, to nie tylko moja żona ma takie uczucia względem tego dziecka, to Ty masz takie uczucia względem nas. Piękne, prawda? Bóg, który tak kocha nas, jak matka nowonarodzonego dziecka, swoje dzieciątko, obojętnie jakie ono jest. Nawet jeżeli chore, zdeformowane, ona go kocha i ona go chce. I ona go nie chce opuścić. Kochani, i to słowo właśnie pokazuje nam, jak bardzo Bóg nas kocha. Jak bardzo Bóg współczuje tobie w twoim cierpieniu. Nawet jeżeli 7 lat cierpisz, czy 20 lat cierpisz, Bóg jest z tobą. On ciebie nie zostawił, On ciebie nie opuścił. Bo jesteś częścią Jego łona. Częścią Bożego życia, częścią Bożego serca. To On nas zrodził. On nas powołał, zaadoptował do swojej rodziny. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Zatem co dziecko może zrobić, kiedy ma problem? Przyjść i zbudować ołtarz. Przyjść i zacząć chwalić swojego Boga. Tyle nam zostaje. Tak zrobił Abraham. Tak zrobił Gedeon. Tak zrobił Ezdrasz. Zatem, bracia i siostry, cokolwiek dzisiaj przeżywasz, chciałbym, abyśmy właśnie, zanim przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej, a Wieczerza Pańska to Eucharystia, to właśnie dziękowanie, uwielbianie Chrystusa za to, kim jest, za Jego ofiarę na Golgocie, za Jego śmierć, za Jego miłość względem nas. I jakiekolwiek masz problemy dzisiaj, właśnie przyjdź tu do przodu i stań razem z nami i uwielbiajmy Pana. A w tym uwielbieniu niech objawia się moc Boża, niech objawia się chwała Pańska, niech Boża chwała zstępuje, niech Boża chwała uzdrawia, niech Boża chwała dotyka ciebie, ale właśnie przy twoim ołtarzu.
przy Twoim ołtarzu. To Ty wyjdź tutaj do przodu, tak jakbyś chciał zbudować tutaj ołtarz dla Pana. To Ty idź śladami Abrahama, jeżeli nie wiesz, jaką decyzję podjąć, nie wiesz, co zrobić. To Ty idź śladami Gedeona, jeżeli przegrywasz już 7 lat. Może więcej cierpisz. Wydaje Ci się, że jesteś mały, mała, masz pełno kompleksów. Wydaje Ci się, że już nic w Twoim życiu się nie zmieni. Przyjdź tutaj do przodu i chwalmy razem Pana. I w tym uwielbieniu objawi się Boża chwała. Albo tak jak Ezdrasz, wydaje Ci się, że same ruiny, że wszystko pękło jak bańka mydlana, rozbiło się jak szklanka Twoje życie i nie potrafisz tego poskładać. Po prostu przyjdź tutaj i zbuduj ołtarz dla Pana i zacznij chwalić Pana i zobaczysz, że w tej bezradności Bóg zacznie objawiać swoją chwałę. I Boża chwała, Boża moc stąpi. I w tym uwielbieniu potem przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej. Przejdziemy do uwielbienia Jezusa. Zapomnij o sobie. Nie rób bożka ze swoich problemów. Nie rób ołtarza dla swojej choroby. Nie rób ołtarza dla swojego cierpienia. Zrób ołtarz dla Boga. Bo On godzien jest tego. Bo On ciebie tak bardzo kocha. Bo to jest nasz tatuś. Dlatego Biblia mówi, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. I zakończę tak, taką deklaracją, którą chciałbym, abyś też Ty powiedziała i Ty powiedz sobie w sercu. I właśnie dlatego dzisiaj chcę zbudować ołtarz chwały Bogu. I jutro znowu będę budować ołtarz. I pojutrze też zacznę wszystko od budowania ołtarza chwały. Bo tylko Bóg może pomóc. Tylko z Nim mam szansę przetrwać i wygrać. Przy moim ołtarzu. Powstańmy zatem, kochani. Chciejmy uwielbić Pana w kilku pieśniach. I zapraszam Ciebie tutaj do przodu. I to wyjście do przodu niech będzie dla Ciebie takim świadectwem właśnie, że chcesz zbudować ołtarz, chcesz tutaj stanąć, chcesz tutaj podnieść ręce, zapomnieć o wszystkim, uwielbić Boga i podziękować Mu za to, kim On jest. I wtedy w tym uwielbieniu otwórz się na moc Bożą. Szukajcie Pana i mocy Jego. I wierzę, że moc Boża spłynie i Bóg będzie działał, i Bóg będzie dotykał i będziemy przeżywać prawdziwe nabożeństwo z Bogiem przy naszym ołtarzu chwały. Amen.
Tego, który również o miłości mówi, z drugiej listy do Koryntian, z 5 rozdziału. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz dzień łaski, oto teraz dzień zbawienia. To właśnie miłość Boża, której nie rozumiemy do końca. Wiemy, mamy pewne odczucie, wrażenie, wyobrażenie o tym, czym jest miłość, ale to, czym jest Boża miłość, to przewyższa wszelkie nasze wyobrażenie o miłości. On, Ojciec, chciał w związku z miłością, na podstawie miłości, miłując człowieka, chciał wydać na śmierć swojego Syna. I Słowo Boże tak to ujmuje, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak więc jedyna możliwość stania się sprawiedliwością Bożą, czyli stania się człowiekiem czystym, była przez śmierć Chrystusa. Stało się to możliwe dzięki temu, że On wziął naszą karę, która powinna na nas spaść, wziął na siebie. To wszystko, na co my zasłużyliśmy, On przyjął na siebie i w ten sposób my mogliśmy stać się czyści, biali, niewinni, usprawiedliwieni. Ale, jak mówi dalej Słowo Boże, jeśli stałeś się uczestnikiem tej łaski, bo jest to łaska, Łaska, czyli niezasłużona, coś niezasłużonego, czego stało się, co się stało twoim udziałem. Jeżeli stałeś się uczestnikiem tej łaski, to szanuj to, pamiętaj o tym, bądź czynny w dziękczynieniu, bądź czynny w uwielbieniu. To jest słowo skierowane do nas, abyśmy zawsze pamiętali o wielkim dziele, które stało się naszym udziałem przez Boga. O wielkim Bogu, o wspaniałym Jezusie, który chciał tę wielką rzecz uczynić dla nas. Przed nami chleb i wino. Chleb, który wskazuje na Chrystusa umęczonego na krzyżu, który poświęcił swoje ciało, pozwolił, by je biczować, pozwolił, by je przebić gwoździami, pozwolił, by było męczone właśnie za nas. No i wino, które jest obrazem krwi, która spływała po głowie Pana Jezusa, później spływała po całym Jego ciele. Krew, która płynęła za Ciebie i za mnie. Krew, która do dzisiaj płaci. Krew, która może oczyścić każdego człowieka i każde przestępstwo. Zapraszam do udziału w tym stole, w tym błogosławieństwie, w tej łasce. Poproszę brata Aleksandra, poproszę tutaj brata Georgija o pomoc. Pomódlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że możemy stać przed Twoim obliczem i czytać to słowo. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że możemy zastanawiać się nad tym, kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy przed Tobą, jak na nas patrzysz. A Ty patrzysz na nas właśnie jak na swoje umiłowane dzieci. Jak na swoje umiłowane dziecko, które miłujesz, jak ta matka, o której słyszeliśmy, która miłowała swoje dziecko, choć było zdeformowane, ona nie chciała pozbyć się tego dziecka. I tak samo dla nas, do nas też kierujesz jeszcze większą miłość, choć byliśmy przez nasz grzech zdeformowani, choć byliśmy niezdatni do życia, niezdatni do niczego dobrego, Ty jednak okazałeś tam wielką łaskę swoją. Ty jednak znalazłeś sposób na zbawienie, znalazłeś sposób, aby nas wyprowadzić na światło z tej ciemnicy, w jakiej byliśmy, ze śmierci, w jakiej się znajdowaliśmy. Dziękujemy Tobie, Panie i Boże, dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że chciałeś to uczynić dla nas, dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego oczyszczenia, dla prowadzenia nas w rejon życia. Wyprowadziłeś nas ze śmierci. Chwalimy Ciebie, Panie Boże nasz, i dziękujemy i za chleb, który jest symbolem Twojego ciała umęczonego. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za Twoje błogosławieństwo. Wielki jesteś, Panie i Boże nasz, że chciałeś cierpieć za nas, ludzi, którzy byliśmy niegodni. Chwała Ci, Panie Boże, że w Twoich oczach jednak byliśmy godni. W Twoich oczach jednak znaleźliśmy łaskę. W Twoich oczach miłości mamy wartość wieczną, o której wiedziałeś, pamiętałeś i chciałeś ją wydobyć, oczyścić, aby znowuż była diamentem na wieki. Dziękujemy też, Panie Jezu, za krew Twoją, która się przelewała za nas. Dziękujemy, że cierpiałeś, abyśmy my nie musieli. Chwała i cześć. Naprawdę, dzisiaj i zawsze, dzisiaj i na wieki, Panie i Boże nasz. Alleluja. Przyjmij z radością, z dziękczynieniem ten chleb i to wino, wiedząc, jak wielka cena została zapłacona dla naszego zbawienia. W tym czasie możemy śpiewać zespołem, w tym czasie możemy się modlić i dziękować Panu Bogu za to, co uczynił dla nas. Proszę, można zacząć od zespołu.
Bo Ty sam siebie oddałeś, bo tak cierpiałeś, kiedy Twój Syn umierał tam. Boże, dziękuję Ci, że jesteś tak cudownym Bogiem, że umarłeś za każdego z nas, że widziałeś każdego z nas tam na krzyżu, abyśmy mogli żyć wiecznie z Tobą. Dziękuję Ci, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteś cudowny, wspaniały. Moje serce należy do Ciebie i chcę Cię wielbić całym swoim życiem. Dziękuję.
Zostało nam podziękować. Wszyscy społecznie podziękujemy Panu i Bogu naszemu. Dziękujemy, Panie nasz Boże, że możemy obchodzić pamiątkę wieczerzy, pamiątkę Twojej śmierci, ale także jest to pamiątka Twojego zwycięstwa, pamiątka, Boże, Twojej miłości. Dziękujemy, Panie i Boże, że my jesteśmy Twoim Kościołem, Ty przybywasz w swoim Kościele, Ty błogosławisz swój Kościół, przebaczasz nam nasze przewinienia i prowadzisz nas do swojego celu, a także i do swojej wieczności, do swojego królestwa. Panie nasz, dziękujemy, że jesteś ciągle z nami, że jak obiecałeś, tak też dotrzymujesz Twojego słowa i odczuwamy Twoją obecność i zawsze, gdy szukamy Ciebie, zawsze możemy Ciebie znaleźć. Pomóż nam, daj nam tę łaskę, Panie, abyśmy zawsze byli tymi szukającymi Ciebie, aby ciągle być w Twojej obecności. Dziękujemy i wywyższamy Pana i Boga naszego. Amen.
Amen.
Nasze nabożeństwo kończymy w ten sposób, ale zrobimy tak, jak u nas jest według naszej tradycji, że ci, którzy pragną wyjść do modlitwy, to zapraszam brata, który usługiwał razem z małżonką, aby modlili się z tymi, którzy chcą wyjść o jakieś tam kolwiek sprawy, problemy swoje czy innych. Pan Bóg jest dobry, wysłuchuje, błogosławi. Zachęcam. Można wyjść do przodu i brat z żoną będzie się modlił. Z Bogiem, życzę dobrego tygodnia.